Mam nadzieję, że nie jesteście jeszcze na tyle zmęczeni, żeby nie być już w stanie do wysłuchania kolejnego kazania. Jeszcze nie? Przyznam się wam do czegoś. Dużo łatwiej się mówi kazania niż się słucha, więc współczuję wam trochę. Okej. Drugie kazanie zatytułowałem Śmierć pośród sukcesów. I chciałbym, żebyśmy podczas tego kazania w szczery sposób zastanowili się bardziej nad kondycją chrześcijaństwa, naszego chrześcijaństwa i też rozumieniu sukcesu już w granicach naszego chrześcijaństwa. To jest kazanie, które będzie skierowane przede wszystkim do tych spośród nas, którzy rzeczywiście odrodziliśmy się, jesteśmy wierzący, wyrażamy zainteresowanie pogłębianiem naszego zrozumienia chrześcijaństwa. I sądzę, że to kazanie może nie tyle będzie kontrowersyjne, co chwilami będzie może zbyt konkretne, a może nie. To już będziecie musieli osądzić sami. Natomiast wydaje mi się, że nie po to tutaj przyjechaliście, nie po to też ja tutaj przyjechałem, żeby zadowalać się jakimiś oględnymi słówkami i czasami niektóre rzeczy warto powiedzieć wprost, warto mieć ich świadomość i warto się z nimi skonfrontować. I takie też będzie to kazanie. Śmierć pośród sukcesów. Podstawą tego kazania będzie Księga Ozeasza i szereg różnych wersetów, które przeczytamy sobie zaraz. Natomiast zacznijmy od naświetlenia pewnego tła tej księgi. Otóż Ozeasz był prorokiem współczesnym Amosowi. Kluczowy moment ich działalności przypadł na okres rządów Jeroboama II. Zapewne nie przypominacie sobie tego, natomiast rządy Jeroboama II były naznaczone wszechobecnym sukcesem i niespotykanym jak dotąd powodzeniem. Izrael doświadczał w tym czasie politycznej, ekonomicznej stabilności, a historia nazwie ten okres jednym z najbardziej szczęśliwych w historii całego narodu. Otóż ten król, Jeroboam II, podczas długiego panowania, ponad 40-letniego, odzyskał, uwaga, każdy kawałek ziemi, jaki kiedykolwiek utracili jego poprzednicy. Jeroboam II podporządkowuje sobie króla Moabu, podbija Damaszek. Otóż Izrael staje się tak potężny, jak jeszcze nie był. Polityczne powodzenie przynosi ekonomiczną pomyślność. Naród staje się bardzo bogaty. Normą staje się życie opływające w ówczesne luksusy i rozrywkę. Nawet dzisiaj, jeżeli wpiszecie sobie w Google Jeroboam II, to zobaczycie, że historycy i encyklopedie definiują ten okres jako jeden z najświetniejszych, absolutnie najświetniejszych w historii narodu izraelskiego. Teraz niezależny zewnętrzny obserwator nazwałby ten okres czym? Manifestacją Bożego błogosławieństwa, szczególnym wyrazem boskiej przychylności, etc., etc. Izrael rozkwitał w każdym możliwym tego słowa znaczeniu. Kapłani, rządzący oraz zwykli ludzie byli w pełni usatysfakcjonowani swoim statusem. Wokół słychać było pieśni, którym towarzyszył ekskluzywny dźwięk harf, organizowano uroczystości, składano tradycyjne ofiary. Jeżeli ktoś poszukiwał definicji sukcesu, obrazu sukcesu, portretu sukcesu lub pragnął uwiecznić obraz sukcesu, powinien udać się wtedy do Izraela. Wdychać unoszący się zapach powodzenia i satysfakcji. I w takim właśnie okresie pojawiło się publicznie kilku skandalizujących ludzi, których uznawano za szaleńców, za czarnowidzów, za malkontentów. Ludzi, którzy rzekomo nie dostrzegali tego, co oczywiste. Oni zakłócali tą sielankową atmosferę radosnego świętowania i politycznej, ekonomicznej stabilności. A jeden z nich o imieniu Ozeasz przemawiał w szczególnie gorący i skandaliczny sposób. I pewnego dnia z jego ust wyszło przejmujące, przeszywające, ale również niezrozumiane wołanie Boga. Ozeasz wyraził słowa Boga w następujący sposób. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Księga Ozeasza, 4:6. Lud mój ginie. Inne przekłady tłumaczą ten werset: mój lud marnieje, bo brak mu poznania. Przekład Paulistów. Przekład poznański mówi: lud mój wydany jest na zgubę. Przekład gdański: mój lud ulega zagładzie. Śmierć, zagłada, zguba. Te słowa byłyby zrozumiane, gdyby padły w trakcie niewoli egipskiej, babilońskiej albo syryjskiej. Gdy wrogie wojska pustoszyły Izrael, gdy gwałcono kobiety i dzieci, gdy profanowano świętości, bezczeszczono świątynie. Tak, takie słowa mogłyby wtedy paść. Mogłyby paść słowa, mój lud ginie. Ozeasz zostałby wtedy zrozumiany, ponieważ jego słowa brzmiałyby naturalnie. Ale cały skandalizujący ciężar tych słów ujawnia się dopiero w zestawieniu z sytuacją narodu, do którego zostały skierowane. Z powszechnym sukcesem, politycznym, militarnym i ekonomicznym powodzeniem. Wszyscy widzieli wokół imponujący, spektakularny sukces małego narodu. Pełne, satysfakcjonujące, bogate życie jego mieszkańców. A Bóg dostrzega coś przeciwnego. Bóg mówi, zguba, zagłada, śmierć. Bóg dostrzegł cień duchowego rozkładu, który wydawał się przykrywać sobą ten prosperujący i zwycięski Izrael. Bóg widział naród, który pogrążał się w moralnym rozkładzie, który eksperymentował z bałwochwalstwem, który z jednej strony nie odchodził od świątynnego systemu judaizmu, ale z drugiej strony eksperymentował z wieloma nowymi bóstwami ościennych narodów. Ludzie nie widzieli w tym niczego niestosownego. Kapłani akceptowali taki stan rzeczy. Izrael stworzył własny obraz Boga, kultywując religię, która była zasadniczo pozbawiona jej zasadniczej ekskluzywności. I rzadko kiedy Bóg używał tak ostrych słów jak wtedy. Posłuchajmy, Księga Amosa, 5 rozdział. Amos, jak już mówiłem, był prorokiem współczesnym Ozeaszowi i obaj żyli w tym samym okresie i prorokowali w tym samym okresie za Jeroboama II. W Księdze Amosa w 5 rozdziale Bóg powiedział tak. Nienawidzę waszych świąt. Gardzę nimi. I nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania. A na ofiary pojednania z tłustych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni i nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. Na czym polegał problem ówczesnej pobożności? Mamy przecież ludzi, którzy obchodzą święta ku czci Jahwe. Ludzi, którzy składają ofiary całopalne. Ofiary z pokarmów, ofiary pojednania z tłustych cieląt. A więc mamy ludzi, którzy wypełniają, wydaje się dosyć gorliwie, nakazy zakonu mojżeszowego. Ba, ci ludzie są chwalcami Boga. Uwielbiają Boga. Głośnymi, entuzjastycznymi pieśniami przy muzycznym akompaniamencie muzyków. Pomyślmy, jak brzmiałyby te słowa skierowane do Bożego ludu w czasach Nowego Przymierza w XXI wieku. One zabrzmiałyby tak. Mogłyby zabrzmieć tak. Nienawidzę waszych nabożeństw. Gardzę nimi. I nie podobają mi się wasze konferencje. Nawet gdy mi składacie ofiary z wolnego czasu lub z pieniędzy podczas kolekty, nie mam w nich upodobania, a na wasze modlitwy i zapewnienia nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask twoich uwielbieniowych pieśni i nie chcę słyszeć brzęku twych gitar. O Boże, dlaczego? Dlaczego tak mocno, bezpośrednio i boleśnie? Dlaczego cały nasz wysiłek religijny tak bardzo rozmija się z twoimi oczekiwaniami? Bóg w swoim miłosierdziu na szczęście nie każe nam się domyślać. Nie pozostaje też enigmatyczny. Odpowiedź jest klarowna. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Bóg wyraźnie wskazuje przyczynę duchowego rozkładu i precyzyjnie ją umiejscawia. Przyczyną jest brak pragnienia poznania Boga. Brak nastawienia się ludu izraelskiego na poznawanie Boga. Bóg przestał być tajemnicą, ku której wychylało się całe jestestwo człowieka. Przestał być obiektem ludzkich pragnień i wysiłków, nakierowanych na zrozumienie i posłuszeństwo Bożej woli. Przestał być nadrzędną wartością dla Izraelitów. Taką wartością, która wyznaczała kierunek poruszania się ludzkiego ducha. W mentalności narodu izraelskiego tamtych czasów Bóg stał się elementem opcjonalnym i okazjonalnym. Bo Izraelici wtedy nie potrzebowali Boga. Nie potrzebowali wyzwolenia z niewoli. Egipscy strażnicy nie biczowali ich pleców. Nie potrzebowali Boga do pokonania wrogów, wszyscy byli pokonani. Nie potrzebowali Boga do powrotu do swojej ziemi, byli w swojej ziemi i mieli jej więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Nie potrzebowali Boga do urodzajnych zbiorów, nie potrzebowali Boga po to, żeby mieć kromkę chleba. Mieli wszystko to, czego człowiek mógłby chcieć od Boga mającego zapewnić mu godny byt. Wszystko to już się w Izraelu uobecniło. Bóg pozostał więc dla nich przydatny, ale przestał być niezbędny. Stał się opcją alarmową. Stał się nieatrakcyjny. To dlatego zaczęto eksperymentować, poszukiwać duchowych doznań, również w konkurencyjnych kultach i systemach wierzeń. Ale taki stan rzeczy nie pojawił się przypadkowo lub w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Bóg zwrócił się do kapłanów i w księdze Ozeasza, 4:6, powiedział tak. Ponieważ ty odrzuciłeś poznanie i ja ciebie odrzucę. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Ponieważ ty odrzuciłeś poznanie i ja ciebie odrzucę. Otóż duchowi przywódcy narodu nie tylko zaniedbali konieczność poznania Boga, ale odrzucili ją. Jakże to jest mocne słowo. Bóg mógł powiedzieć, ponieważ zaniedbałeś poznanie mnie, ponieważ zlekceważyłeś, albo ponieważ pomijasz poznanie mnie. Ale Bóg używa słowa, które jest niezwykle wyraziste i mocne. Ponieważ odrzuciłeś poznanie. Znaczy, że miałeś, ale później odrzuciłeś je od siebie. W sposób świadomy pozbyłeś się tego. Zepchnąłeś to na margines. Tak i ja ciebie odrzucę. Otóż duchowi przywódcy narodu nie tylko zaniedbali konieczność poznania Boga, oni ją odrzucili. Odrzucili coś, co zawsze konstytuuje prawdziwą wiarę, prawdziwą pobożność i prawdziwą religię. Czyli szczere, głębokie pragnienie poznawania, bliższego i wszechstronnego poznawania Boga. Poznania, które angażuje całego człowieka, jego wolę, intelekt i emocje. Odrzucenie tego rodzaju pobożności zawsze prowadzi do duchowej śmierci. Tam, gdzie ludzie nie chcą się dłużej wgłębiać w samo objawienie Boga. Tam, gdzie ludzie nie chcą już studiować Jego charakteru, Jego istoty, Jego oczekiwań, Jego woli wyrażonej przez Jego Słowo, tam pojawia się płytka, mechaniczna, bezsilna imitacja prawdziwej pobożności i prawdziwej religijności. Społeczność z Bogiem, nieustanne pragnienie poznawania Go jest bowiem sercem prawdziwej wiary. Prawdziwa wiara zawsze woła: Boże, bliżej Ciebie, więcej Ciebie, oświeć mnie. Pokaż mi jeszcze kolejny fragment Twojej chwały. Pomóż mi lepiej zrozumieć te tajemnice, które są w Tobie umiejscowione. Pozwól mi bardziej Ciebie podziwiać, wierniej naśladować. Chcę, aby mój horyzont się poszerzał. Chcę jutro widzieć więcej Twojej natury, niż widziałem wczoraj. Chcę na konferencji w Gdańsku, Boże, zrozumieć Cię odrobinę lepiej. Spojrzeć na Ciebie odrobinę szerzej, wgłębić się w Ciebie odrobinę głębiej. Pozwól mi dać się poznać bardziej, niż znam Cię teraz, Boże. Przyjaciele, czy wołanie Ozeasza nie powinno rozleć się również i pośród nas? W naszej chrześcijańskiej kulturze. Ja nie mam tutaj na myśli naszego społeczeństwa czy naszej cywilizacji. Ja mówię o nas. Mówię o młodzieży ze zborów ewangelikalnych. Znających Biblię, chodzących na nabożeństwa, śpiewających Bogu, fetujących Boże zmartwychwstanie i Bożą śmierć. Czy to wołanie, czy śmierć, która przyszła na Izrael, nie jest stałą pokusą, która towarzyszy Kościołowi, a dzisiaj szczególnie towarzyszy nam? Pokusą, która oferuje Boga przydatnego w miejsce Boga niezbędnego. Pokusą, która zamienia Boga wyłącznie w instrument naszych celów. Która zdejmuje z Niego aurę wspaniałości, piękna i sprawia, że zaczynamy wyłącznie wykorzystywać Boga do naszych doraźnych celów. Pokusą, która skreśla sformułowanie tylko Bóg i zamiast tego skreśla niezdarnie słowa Bóg też. Myślę, że zachodnie chrześcijaństwo stoi dziś wobec tej pokusy w nowy i bardzo niepokojący sposób. Stoimy przed tą pokusą my, jako młodzi chrześcijanie w XXI wieku. Bo wśród wydarzeń, konferencji, projektów, inicjatyw króluje całkowicie pragmatyczne podejście. To znaczy, spotykamy się coraz rzadziej po to, żeby zrozumieć Boga odrobinę bardziej. żeby go poznać odrobinę mocniej. Spotykamy się raczej po to, żeby osiągnąć jakiś chwilowy, pragmatyczny cel. Kiedy kończy się kazanie, umysł współczesnego chrześcijanina zadaje sobie pytanie, no dobrze, i cóż z tego? Cóż ja z tego będę miał? Jaką mam z tego natychmiastową korzyść? To dlatego tak bardzo są niepopularne kazania ekspozycyjne, doktrynalne, które mają zmierzać do uwypuklenia jakiejś określonej prawdy o Bogu. To dlatego tak rzadko słuchamy kazań, w których człowiek jest w tle, a w tym najbardziej oświetlonym miejscu sceny tego kazania widnieje Boża chwała. Pozostaje na niej wyłącznie Bóg ze swoim trójjedynym charakterem, z tajemnicą swojej wszechstronnej suwerenności. Pozwólcie, że podam wam pewną ilustrację. Czy ktoś z was na sali ma tutaj przy sobie APAP? I Bupron też się liczy. O, jest kilka osób. Dobrze. Dziewczyny, czy mogłybyście wyjaśnić nam, z czego się składa APAP? Jakie tam są związki chemiczne?
Paracetamol.
A, paracetamol, z czego się składa? Nie wiesz? A kiedy ostatnio czytaliście ulotkę dołączoną do Ibupromu? Nie czytacie przed spaniem? To po co ten Ibuprom jest w ogóle? Jak wy nic o nim nie wiecie. Poza tym, że działa. Ale ty nie masz Ibupromu, więc to się nie liczy. Ale prawdopodobnie jest to dobra odpowiedź. Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, chociaż też używam. Otóż APAP. APAP ma działać. Nigdy nie przeczytałem ulotki APAP-u i Ibupromu. Nigdy mnie to nie interesowało. Nigdy się nawet nie zagłębiałem w skład chemiczny i w dokładny sposób funkcjonowania APAP-u i dokładnego wpływu na mój organizm. I otóż myślę, że APAP nie ma nic przeciwko temu. Natomiast problem się pojawia z tym, że bardzo często traktujemy w taki sam sposób samego Pana Boga. To znaczy traktujemy Go jak APAP. Ma po prostu działać w taki sposób, jak tego oczekujemy. Nie znam nikogo, kto spędzałby godziny na analizie składu APAP-u, próbując zrozumieć, dlaczego działa tak, jak działa, w jaki sposób łączą się w nim związki chemiczne, w jaki sposób oddziałują ostatecznie na nasz organizm. Nie znam nikogo. Mamy ciekawsze rzeczy do robienia. Przeciętny użytkownik APAP-u nie ma o tym pojęcia i nie chce mieć. To jest zresztą całkowicie zrozumiałe. Nie znam nikogo, kto w wolnym czasie uczyłby się na pamięć ulotki załączonej do APAP-u. Nie znam nikogo, kto trzymałby tą ulotkę gdzieś w honorowym miejscu. Tak, aby każdy, kto wchodzi do domu, pierwsze co zrobił, natrafił na nią swoim wzrokiem. I tak jak mówiłem, APAP nam nie ma tego za złe. Pytanie jednak brzmi, czy aby nie redukujemy wszechmocnego Boga do bardzo podobnego poziomu? Czy aby nie jest tak, że trzymamy go w podręcznej szufladzie życia? Okresowo kontrolujemy termin ważności i spożywamy wtedy, kiedy naprawdę coś nam nie idzie. Otóż pokusa tak rozumianego chrześcijaństwa jest olbrzymia. Jest olbrzymia. Przygotowując to kazanie, zadałem sobie pytanie. Bartosz, czy naprawdę jeszcze jest w tobie to, co powinno cię charakteryzować? Czy trawi cię pragnienie poznawania Boga? Czy naprawdę zależy mi raczej na bliskości Boga, niż na bliskości widzialnego sukcesu, zdrowia i powodzenia zaoferowanych mi rzekomo przez Boga? Spójrzcie na największe bestsellery w chrześcijańskich księgarniach naszych czasów. One nawet nie usiłują udawać, że chodzi w nich o głębsze poznawanie Boga. Czy myślicie, że jakakolwiek książka o trójjedyności Boga ma jakąkolwiek szansę, żeby dostać miejsce na szczycie listy przebojów? Jakakolwiek książka, która jest bardziej ambitna, jakakolwiek książka, która zmierza do jakiegoś rozłożenia na czynniki pierwsze jakiejś prawdy o Bogu, oczywiście na podstawie Biblii. Otóż prawdopodobieństwo takiego stanu rzeczy jest znikome. Triumfy święcą inne książki. Jak otrzymać uzdrowienie od Boga? Jak mieć lepsze życie z Bogiem teraz? Your best life now. Twoje najlepsze życie teraz. Jak ułożyć sobie relacje z innymi ludźmi na podstawie instrukcji Bożego Słowa tak, żeby mieć spokojny umysł? Jak? Czyli jak sprawić, żeby Bóg zadziałał? Jak sprawić, żeby Bóg zadziałał? Jak przyjąć ten lek tak, żebyśmy poczuli się lepiej? Bóg ma tutaj wymiar często terapeutyczny. Często wymiar chwilowego leku, który ma uśmierzyć akurat ten fragment naszego życia, który nam się nie za bardzo układa i przywrócić nasz ogólny dobrostan. Do takiego poziomu sprowadzamy dzisiaj Boga w naszej często ewangelikalnej nawet świadomości. Nieżyciową teologię pozostawia się jakimś chrześcijańskim uczelniom, martwe literze przeciwstawiając wyższe duchowe, ekstatyczne często doznania. I tak jak w czasach Jeroboama II, pozorny sukces wydaje się uzasadniać taki kierunek rozwoju pobożności. W wielu innych krajach taki sposób postępowania z Bogiem działa. W tym sensie, że mamy zapełniające się kościoły, mamy coraz więcej osób zainteresowanych naszą wersją chrześcijaństwa. Więc łatwo pokazać, że mamy sukces i warto to naśladować. Jednak odrzucenie poznania Boga zawsze prowadzi do duchowej śmierci. Dlaczego tak jest? Chciałbym dzisiaj krótko nakreślić 5 konsekwencji odrzucenia poznania Boga wśród ludzi uważających się za członków Bożego ludu. I proszę, rozważając te konsekwencje, myślmy przede wszystkim o sobie. Ja myślę przede wszystkim o sobie i w świetle tego kazania widzę też, uwierzcie mi, szereg swoich niedostatków. Po pierwsze, odrzucenie poznania Boga skutkuje duchową niewiernością. Te dwie rzeczy są z sobą nierozerwalnie powiązane. W Księdze Ozeasza, w 4 rozdziale, w 1 wersecie, czytamy następujące słowa. Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. Otóż natchniony pisarz przedstawia tutaj trójpoziomową strukturę zdrowej duchowości. Proszę, zapiszcie to sobie i zapamiętajcie, bo to jest podstawowa prawda o chrześcijaństwie, ale kluczowa. Fundamentem jest poznanie. Poznanie rodzi miłość, a miłość skutkuje wiernością. Tak skonstruowana jest pobożność, tak skonstruowana jest wiara. Szczeble drabiny prowadzącej do pełni chrześcijańskiego życia. Poznanie. Poznanie polega na zrozumieniu myśli, intencji, pragnień, woli drugiej osoby oraz odkryciu przyczyn jej postępowania. W taki sposób odsłania się przed nami charakter i najgłębsza istota cudzego jestestwa. Jeżeli Boga nie poznaliśmy już w taki wstępny sposób i nie pogłębiamy tego poznania przez kolejne lata naszej wiary, to tak naprawdę nasza wiara jest tylko ślepym, krótkotrwałym entuzjazmem, który często mylimy z pierwszą miłością. Odrzucając poznanie Boga, odrzucamy możliwość zbudzenia autentycznej miłości do Boga. Bo człowiek przecież, który nie widzi w Bogu piękna, człowiek, który nie widzi w Bogu w Jego atrybutach, tej doskonałości, która Go porusza, człowiek, który nie rozumie w ogóle istoty Bożej miłości do człowieka, Bożej miłości do Boga w życiu trójjedynego Boga, nie może kochać Boga w należyty sposób, w pełny sposób. A przecież tam, gdzie nie ma miłości, tam nie będzie też radosnej i spełnionej wierności. To się troszeczkę wiąże z tym naszym pierwszym kazaniem dzisiaj. Świętość bez miłości staje się najgorszą formą legalizmu. Staje się więzieniem bez okien dla tych, którzy decydują się w nim mieszkać. Zdarzyło mi się słyszeć takich byłych wierzących, którzy mówili z autentyczną szczerością: nigdy nie czułem się tak bardzo wolny, jak wtedy, kiedy stałem się ateistą. Kiedy porzuciłem chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo było dla mnie koszmarem. Mają rację. Spędzili kilka lat chrześcijańskiego życia w więzieniu przepisów i nakazów, ale nigdy nie doświadczyli miłości zbudowanej na fundamencie poznania. Ponieważ na tym polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Więc wierność powinna być naturalną, radosną postawą miłującego serca. Jeżeli przykazania Jego są uciążliwe, to znaczy, że wpadliśmy w pułapkę uświęcenia bez oświecenia. Uświęcenie bez oświecenia jest czymś najgorszym, co może się nam przydarzyć. Bo to znaczy, że umysł człowieka nie widzi Bożej chwały, nie rozkoszuje się Bożym pięknem i Bożą doskonałością, a na zewnątrz za wszelką cenę próbuje dążyć do świętości, która ma być naturalnym odbiciem tej chwały. I takie postępowanie będzie prowadziło do duchowej frustracji, do zmęczenia i wypalenia. Uświęcenie bez oświecenia jest niemożliwe. Najpierw musi przyjść oświecenie dla naszego umysłu. Musi pojawić się element poznania. Na gruncie tego poznania rodzi się miłość ku Bogu. A kiedy człowiek odczuwa miłość ku Bogu, to rodzi się również autentyczne pragnienie świętości i wierności względem Boga. Więc bez prawdziwego oświecenia nie jest możliwe prawdziwe uświęcenie. Oświecenie zawsze poprzedza uświęcenie. Więc rzecz pierwsza, odrzucenie poznania skutkuje niestety duchową niewiernością. Człowiek, który nie będzie się wgłębiał w istotę Boga, nie będzie chciał studiować Jego charakteru, przybliżać się do Niego, po pewnym czasie zauważy, że dryfuje coraz bardziej w kierunku światowości, coraz bardziej w kierunku grzechu. Ponieważ nie ma innej możliwości. Kiedy wypadamy z tej orbity pragnienia poznawania Boga, to tracimy motywację do poszukiwania świętego życia. Odrzucenie poznania zawsze skutkuje niewiernością. To jest to, co wydarzyło się w Izraelu w tamtych czasach. Po drugie, odrzucenie poznania prowadzi do jawnego sprzeciwienia się Bożej woli. Ponieważ w Księdze Ozeasza, 6 rozdziale, 6 wersecie, Bóg powiedział tak. Księga Ozeasza, 6 rozdział, 6 werset. Gdyż miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga nie całopaleń. Zobaczcie, to jest jedna z najbardziej niezwykłych cech Boga. Bóg chce być poznany. Kiedy myślimy o sobie, gdybym wam zadał pytanie, czy chciałbyś, aby ktoś poznał cię w całej pełni, takim, jakim jesteś, w 100%. Wszystkie twoje myśli, wszystkie twoje wady i ciemne strony. Czy chciałbyś być poznany w całości przez kogoś? Ania by nie chciała. Wiecie, ja też bym nie chciał. Wstydziłbym się niektórych rzeczy bardzo. Oczywiście jako chrześcijanie powinniśmy dążyć do tego, żeby być transparentni, żeby być całkowicie przezroczyści, żeby wszystko w nas było czyste i piękne. Ale wiemy, że tak nie jest. Nasze życie jest podróżą ku świętości. Żaden człowiek, nie sądzę, że był spośród was ktoś na tyle odważny, żeby tu wstał i powiedział, chciałbym, żebyś mnie znał w 100%. Wszystko. Natomiast z Bogiem jest zupełnie inaczej. Problemem człowieka, który nie chce poznawać Boga, jest Bóg, który chce być poznany. To jest jedna z najbardziej wyrazistych cech Boga. On wchodzi na scenę historii, przedstawia się człowiekowi i mówi, chcę, żebyście mnie poznali. Chcę być przestudiowany, chcę być poznany, chcę być oglądany. Różne szczeble objawienia służą tej samej idei, by Bóg mógł zostać poznany przez człowieka. Od niebios, które zwiastują Bożą chwałę, jak czytamy, przez stworzenie, które manifestuje Jego wiekuistą moc i bóstwo, aż po zachwycającego cieśle z Nazaretu, wszystko to służy boskiemu pragnieniu objawienia samego siebie. Bóg chce się objawić, chce się przedstawić, chce dać się poznać. Bóg nie zna pojęcia autoprezentacji. Bóg nie stosuje makijażu. Bóg nie pozuje do zdjęć z lepszego profilu. Bóg nie ma słabych punktów. Nie ma wstydliwych kart swojej biografii. Nie ma drobnych niedoskonałości. Nie ma małych skaz charakteru. Każdy Jego czyn jest godny podziwu w równie nieskończony sposób jak pozostałe. Możemy obejść Boga z każdej strony, gdyby to było możliwe. Zajrzeć w każdy dostępny zakamarek boskiego umysłu, gdyby to było możliwe. Możemy przejrzeć wieczną kartotekę i nigdy nie znajdziemy niczego, co byłoby mniej godne podziwu niż największe z Bożych dzieł. W Bogu nie ma nic małego. Nic małego. Nic wstydliwego, Nic, co by było mniej piękne od najpiękniejszych rzeczy. Cokolwiek, kiedykolwiek uczynił Bóg, niesie w sobie dość piękna, jeżeli jest zrozumiane, by wrzucić nas, stworzenie, w przepaść zachwytu. Czasami nam się wydaje i sam się na tym łapię, że jako Kościół musimy być taką agencją PR-owską, agencją PR-ową Boga. Że musimy trudzić się, aby przedstawić Go od jak najlepszej strony. Że musimy być specjalistami od, jak to pięknie tam mówi, social media. Ale to jest całkowicie mylne założenie. Kościół nie istnieje w tym celu, aby odsłaniać lepszy profil Boga, ale w tym celu, żeby odsłonić możliwie najwięcej obrazu Boga. Apostoł Paweł napisał do Kolosan: nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. List do Kolosan, 1:9. Jeszcze raz to przeczytam wolniej tym razem. Nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Zobaczcie, nie jesteśmy powołani do częściowego poznania Bożej woli i możliwości wytłumaczenia się cząstkowym poznaniem. Pozwólcie, że wytłumaczę pewną różnicę. Bardzo często ludzie tłumaczą tak: wiesz, ja nie bardzo wiem, o co w tym chodzi, a to w zasadzie w większości Biblii to ja tak nawet nie rozumiem, ale wiesz, moje poznanie zawsze będzie cząstkowe, przecież Biblia tak mówi, więc co ja się będę w ogóle w to wgłębiał? Lepiej się w to nie wgłębiać. Ale spójrzcie, kiedy Pismo Święte mówi o cząstkowym poznaniu i mówi o tym apostoł Paweł w swoim liście, to mówi o tym, że człowiek z powodu swoich materialnych, naturalnych ograniczeń ciała nie może ogarnąć całej pełni Bożej chwały. To niemożliwe. Nigdy nie będziemy w stanie naszymi oczyma, naszym ograniczonym umysłem, naszym zasobem słów, naszym systemem logicznym wpoić się na tyle w naturę Boga, w Jego istotę i charakter, żeby stwierdzić w całej pełni: to rozumiem. Bóg nie ma przede mną tajemnic. Nie. Bóg będzie dla nas zawsze tajemnicą na tym etapie. Kiedyś poznamy Go tak, jak jesteśmy poznani, ale nie teraz. Więc to cząstkowe poznanie mówi o pewnych materialnych i naturalnych ograniczeniach, które mamy. Ale z drugiej strony apostoł Paweł powiedział: nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego. We wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Więc z jednej strony jest Bóg sam w sobie i do tego Boga nie mamy w pełni dostępu, bo jesteśmy ograniczeni. Ale z drugiej strony Bóg objawił się, przedstawił nam swoje objawienie w ramach objawienia naturalnego, później w Jezusie Chrystusie. Bóg powiedział: to jest dostępne dla was. To jest dostępne waszym badaniom, waszemu spojrzeniu, waszemu umysłowi, waszym analizom. Wypowiadam to w waszym języku, po waszemu, za pomocą waszych kontekstów, waszych sytuacji, waszych analogii. Przedstawiam wam siebie, objawiam siebie, oto jaki jestem. Bóg przetłumaczył sam siebie na język człowieka. Chrystus stał się człowiekiem, został wcielony, tak żeby człowiek mógł go poznać. I teraz tutaj nasze poznanie zawsze będzie cząstkowe. Bóg sam w sobie zna nas wielką tajemnicą. Natomiast tu się Bóg przedstawił. I tutaj apostoł Paweł mówi: chcę, żebyście zmierzali do pełnego poznania woli Bożej. Żeby ten obraz Bożego objawienia stał się dla was klarowny. Żebyście we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu pojęli to, co Bóg powiedział sam o sobie. Żeby Jego słowa były dla was zrozumiałe. Żebyście umieli połączyć je w jedną całość. Żeby wasz umysł był zaprzągnięty do tej pracy zrozumienia tego, co Bóg powiedział sam o sobie. Więc przyjaciele, Bóg odsłonił swoją wolę po to, aby człowiek mógł dojść do jej pełnego zrozumienia. I ktokolwiek zatrzymuje się w procesie wzrastania w poznaniu Boga, najwyraźniej sprzeciwia się Bożym zamiarom wobec swojego życia, ponieważ Bóg chce być poznany w pełni. Jeżeli myślisz, jaki jest Boży plan dla mojego życia, no fundamentalny jest taki, żebyś mógł Go poznawać więcej i więcej i więcej. Żebyś mógł dojść do pełnego zrozumienia Jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Oto modlił się apostoł Paweł, myśląc o Kolosanach. A więc, drodzy, odrzucenie poznania Boga prowadzi do jawnego sprzeciwienia się Bożej woli, ponieważ Bóg chce być poznany. Po trzecie, odrzucenie poznania Boga niweczy uwielbienie. Jaka jest zasadnicza rola Ducha Świętego? Zasadniczą rolą Ducha Świętego jest rozświetlenie majestatu i chwały Boga. W taki sposób, aby nasz słaby duchowy wzrok mógł ujrzeć choćby przebłysk tej nieskończonej wielkości. Bóg rozkoszuje się Bogiem, pragnie uwielbienia swojej doskonałości, jednak tam, gdzie nie ma poznania Boga, nie ma przestrzeni dla uwielbienia Boga. To jest bardzo proste. Nie możesz napisać komentarza złożonego z samych słów zachwytu po obejrzonym filmie, gdzieś na Filmwebie, jeżeli najpierw tego filmu nie obejrzałeś. Żeby powiedzieć, wow, ale dobra jest ta kanapka w McDonaldzie. Musisz ją najpierw ugryźć i nawet przełknąć, podejrzewam. Nie, przełknąć nie, ale ugryźć. Żeby stwierdzić, że dany film był wspaniały, zachwycający, żeby go polecać, musisz go obejrzeć. Żeby powiedzieć, ta książka jest niesamowita, ma niesamowitą narrację, bogaty język, jest uderzająca w każdym stopniu, to musisz tą książkę przeczytać. Uwielbienie zawsze rodzi się wskutek poznania. Nawet żeby śpiewać peany na cześć Roberta Lewandowskiego, to też musisz obejrzeć z nim jakiś mecz. Niekoniecznie na mundialu. Więc im większy jest Bóg w naszym zrozumieniu, tym więcej uwielbienia oddają mu nasze słowa i czyny. To jest proste, ale to tak funkcjonuje. Wiecie, kiedy uwielbienie jest najbardziej autentyczne? Kiedy poznajemy jakiś nowy fragment Bożej chwały. Kiedy dostrzegamy jakiś nowy link, nowe połączenie w Bogu. Kiedy zaczynamy rozumieć kolejną z Bożych decyzji, z Jego czynów w jakiś nowy, świeży sposób. Idziemy krok dalej w poznaniu Boga. I wtedy nasz umysł nie musi tworzyć sztucznego uwielbienia. Nie musimy przychodzić tutaj śpiewać w wyuczonych pieśni. Bo uwielbienie jest takim autentycznym westchnieniem zachwytu kogoś, kto doświadczył właśnie czegoś niezwykłego. Czasami, kiedy jesteśmy u teściowej, to musimy powiedzieć wyuczone, ale smaczna ta zupa. Mam nadzieję, że tak nie robicie oczywiście. Ale można podzielić uwielbienie na wyuczone i niewyuczone. Dziwnym trafem, kiedy jesteśmy u teściowych, to wyuczone często przejmuje inicjatywę. I wtedy używamy sformułowań standardowych. Mamo, smaczna ta zupa. Mimo tego, że jedliśmy w życiu wiele smaczniejszych. Gdyby to zrobiła nasza żona, to może byśmy tego nie powiedzieli. Ale tutaj czujemy się zobowiązani. Natomiast kiedy naprawdę coś nam smakuje, to obojętnie kto by tego nie uczynił. Automatycznie, spontanicznie, niemechanicznie rodzi się w nas proste westchnienie. Wow, naprawdę dobra zupa. Dawno takiej nie jadłem. Świetna. Wiecie, obawiam się, że prawdziwe uwielbienie to jest ta druga sytuacja. To nie jest ta pierwsza, kiedy wiemy, że musimy coś powiedzieć, bo tak wypada. Prawdziwa sytuacja jest wtedy, kiedy moje uwielbienie wygenerowało się samoczynnie wskutek tego, że doświadczyłem w swoim umyśle, w swoim wnętrzu czegoś, co mnie do tego uwielbienia popycha. Jak mamy uwielbiać Boga mocniej i mocniej? Jak nasze uwielbienie ma być świeże, jeżeli w procesie poznawania Boga zatrzymujemy się na kilku podstawowych hasłach i sloganach? Objawienie, oświecenie, poznanie jest tak naprawdę paliwem dla uwielbienia. Nasze duchowe uniesienia rozpaczliwie potrzebują duchowego zrozumienia. Jak myślicie, dlaczego Pismo Święte ma ponad 1000 stron? Dlaczego ta Biblia jest taka wymagająca? Czy po to, żeby tłumacze się mieli nad czym trudzić? Aby dać teologom materiał do jakichś nużących opracowań? Czyż nie jest tak, że każda strona tej księgi jest pewną nową częścią obrazu Boga? Żadna nie jest gorsza, słabsza lub mniej imponująca od pozostałych. Każda strona tej księgi, kiedy łączymy je wszystkie w całość, naszym oczom ukazuje się niezwykły krajobraz Bożej chwały. Oczywiście z niezbędną pomocą Ducha Świętego i z właściwym wykorzystaniem rozumu jesteśmy w stanie układać te puzzle w odpowiednim porządku i wstawiać je we właściwym miejscu. Możemy chwalić Boga przez całe życie, za dwie cechy, które wzbudziły w nas podziw, lub za trzy historie, które napawają nas niezmiennie radością. Ale prawdziwie odrodzony chrześcijanin będzie pochłaniał każdą stronę Biblii, każdą kolejną historię, znajdując kolejne klejnoty mądrości i poznania, które są w Jezusie Chrystusie. I przez to jego serce będzie coraz mocniej płonąć, aby nie stać się zimnym. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest sobie żona i mąż. Jadą na wakacje do Chorwacji. Jadą do Chorwacji, siedzą w barze i wchodzą do baru Chińczycy w Chorwacji. I Chińczycy zaczynają rozmawiać między sobą. I nagle mąż przyłącza się do rozmowy. I zaczyna z nimi rozmawiać po chińsku. Jak myślicie, co zrodzi się w sercu takiej żony wtedy? Staszek, ty znasz chiński? I zaraz przychodzą turyści z Niemiec i zaczynają rozmawiać po niemiecku. Staszek przyłącza się do nich i zaczyna rozmawiać na temat steka. Wiecie, pomimo tego, że żona znała męża bardzo dobrze, to kiedy zobaczyła w nim, nawet nie wiem jak to określić, nowe umiejętności, nowe kompetencje, których nie była świadoma wcześniej, to w jednym momencie obraz męża w jej umyśle stanie się większy. Mąż urośnie. Jej podziw dla męża, szacunek dla męża wzrośnie. Możemy zatrzymać się w naszym poznaniu Boga na kilku historiach i na kilku prawdach o Bogu. Ale całe sedno chrześcijańskiej podróży wiary polega na tym, żeby wgłębiać się nieustannie w Boże objawienie i odkrywać więcej tych Bożych cech, Bożych specyficznych umiejętności i Bożych doskonałości, których jest w Bogu niezmiernie dużo. Ponieważ za każdym razem, kiedy odkrywamy kolejną, to w naszym umyśle obraz Boga się powiększa. Bóg staje się w naszej świadomości wielki. Nie obiektywnie, bo obiektywnie Bóg jest zawsze wielki. Nie ma w nim nic małego. Ale przecież istnieje przepaść między tą wielkością, jaką Bóg jest sam w sobie, a tym, co widzi nasz umysł. Każdy z nas ma jakiś obraz Boga, ale on ciągle potrzebuje się powiększać i powiększać. W związku z tym odrzucenie poznania Boga prowadzi do zniweczenia uwielbienia. Do zniweczenia przestrzeni do uwielbienia, paliwa dla uwielbienia. Jeżeli nie chcesz się zagłębiać więcej w Boga, w Jego naturę, traktujesz Go jak apap, masz Go w kieszeni tylko wtedy, jak się pojawi jakiś problem, to gwarantuję Ci, Twoje uwielbienie jest niczym. Jest nieautentyczne, jest wyuczone, jest mechaniczne, bo nie widzisz w Bogu niczego pięknego i niczego, co mogłoby zrodzić w Tobie prawdziwe, autentyczne uwielbienie. Po czwarte, odrzucenie poznania Boga prowadzi do tworzenia własnego wyobrażenia Boga. To jest jedną z największych tragedii takiego stanu rzeczy. Człowiek, który odrzuca poznania Boga, człowiek, który się nie wgłębia w Boży charakter, w Bożą naturę, taki człowiek zastąpi powstające luki we własnym zrozumieniu po prostu własnym wyobrażeniem tego, kim Bóg jest. Zamiast słuchać, co Bóg ma do powiedzenia na temat Boga, stworzy własną opowieść. I tylko dlatego, że straci właściwe zrozumienie Bożego charakteru, będzie mógł chodzić jednocześnie do świątyni, aby składać ofiary Jahwe i na wzgórze, aby kłaniać się Baalowi. Gdzie to się wydarzyło w Izraelu. Oni jakby stracili instynkt samozachowawczy. Pomyśleli sobie, że to nic takiego, że ja pójdę do świątyni, złożę wszystkie ofiary, pośpiewam Bogu, a później pójdę na wzgórze i złożę ofiarę Baalowi. Mieli jakieś swoje własne wyobrażenie i w ich wyobrażeniu wydawało się, że Jahwe to zaakceptuje, że Jahwe nie będzie miał nic przeciwko temu, że tak można. Odrzucili poznanie, więc stracili intuicję, stracili poczucie Bożej świętości, Bożej wyjątkowości, ekskluzywizmu i zastąpili własnym wyobrażeniem takiego swojskiego, ociosanego na własny obraz i podobieństwo Boga. I takiemu Bogu chcieli służyć i śpiewać. Pewien kaznodzieja, bodaj to był Paul Washer, stwierdził kiedyś, że niedzielny poranek jest okresem największego bałwochwalstwa w tygodniu z powodu tysięcy ludzi, którzy wielbią swoje własne wyobrażenie Boga. Nie da się ukryć, że konfrontacja z biblijnym objawieniem obrazu Boga wpędza nas czasami we wstydliwe zakłopotanie.
Wydaje nam się, że mamy Boga oswojonego, że trzymamy Go na smyczy swoich własnych modlitw, pragnień, czasami nawet rozkazów. Ale to tylko dlatego, że w sposób świadomy lub nieświadomy ignorujemy wiele określonych liter alfabetu, którymi Bóg opisywał sam siebie. Zobaczcie, czy w naszym poznaniu Boga, czy w naszym obrazie Boga jest miejsce na następujące prawdy. Nasz Bóg czyni niemym, ślepym i głuchym. Druga Księga Mojżeszowa, 4:11. Nasz Bóg przygotowuje i wywołuje nieszczęście. Księga Izajasza, 45:7. To ta sama prawda w Księdze Amosa, 3:6. Nasz Bóg zatwardza serca. Druga Mojżeszowa, 10:20. Nasz Bóg nienawidzi tego, który kocha bezprawie. Psalm 11:5. Nasz Bóg pozbawia życia i rani. Czwarta Księga Mojżeszowa, 32:39. Oczywiście te sformułowania w oderwaniu od wszystkich innych sformułowań o Bogu dałyby mylący obraz tego, kim Bóg jest. Niemniej jednak te prawdy o Bogu stanowią ważny, istotny element Bożego objawienia w ramach Bożego Słowa. Czy mamy dla nich miejsce? Czy znajdujemy dla nich przestrzeń? Czy one nas zastanawiają? Czy one nas pobudzają do bojaźni Bożej? Czy kiedykolwiek zmierzyliśmy się z tymi puzzlami Bożego objawienia, próbując odnaleźć w nich piękno i chwałę? Nie zwiastujemy zbyt często o Ananiaszu i Safirze, na przykład. Gdyż Bóg zabijający zaangażowanych chrześcijan wydaje się zasadniczo obcy naszym wyobrażeniom. Jednak rodzące się zakłopotanie wynika właśnie z braku poznania, z braku zrozumienia doskonałości Bożego postępowania, również i w tej sytuacji. Nie ma gorszej katastrofy, niż całe życie służyć własnemu wyobrażeniu Boga i usłyszeć u końca czasów: nie znam was. Bóg rzeczywiście nie zna tych, którzy nie znają Boga. I ostatni punkt. Odrzucenie poznania prowadzi do duchowego ubóstwa. W drugim liście Piotra, w 1:3, czytamy tak. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. W jaki sposób Bóg nas obdarował wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności? Przez poznanie. Przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Zostaliśmy obdarowani, jednak klucz do niezgłębionych zasobów Bożej mocy leży w poznaniu Tego, który nas powołał. Apostoł Paweł doskonale o tym wiedział, dlatego stwierdził: wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa. Pomyślmy przez moment na przykład o strachu i lęku. Można przeczytać wiele różnych poradników chrześcijańskich na temat tego, jak zmierzyć się ze strachem i lękiem we własnym życiu. Jednak szczerze, co tak naprawdę pozwoli nam odsunąć te lęki i obawy na bok? Wiecie, kluczem do tego jest ujrzenie Boga, który siedzi na samotnym tronie wszechświata, wyznacza granice wzburzonym oceanom, nakreśla historię świata, buduje i niszczy imperia, wobec którego narody są jak krople w wiadrze wody. I zrozumienie, że mogę do tego Boga powiedzieć Ojcze. I zrozumienie, że On jest moim Ojcem. I zrozumienie, że Bóg, ten Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Z tymi, którzy Go miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Czego potrzebuję, żeby zmierzyć się z lękiem i strachem w moim życiu? Potrzebuję poznania prawdy o Bogu. Potrzebuję w moim umyśle ukształtowania właściwego obrazu Boga, ułożenia Go w jedną całość, zrozumienia Bożej suwerenności, Bożej wszechstronnej mocy, która kontroluje każdy fragment rzeczywistości, dostrzeżenie siebie na tym obrazie. To jest coś, co pozwoli nam znaleźć kolejny klejnot, to, co jest potrzebne do życia i pobożności. I z drugiej strony odsunie strach i lęk w naszym życiu. Odrzucenie poznania sprawi, że nigdy tego nie doświadczę. Będę czytał kolejne poradniki o tym, jak walczyć ze strachem i lękiem, jak zmienić swoją mentalność, jak zacząć myśleć inaczej, ale bez fundamentalnego oświecenia w zakresie Bożego władztwa i Bożej mocy nie będzie to możliwe. Pomyślmy nad kompleksem niższości i poczucia winy. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy zrozumieć zakres Bożej łaski, która została okazana grzesznikowi. Odnaleźć swoją tożsamość w Jezusie Chrystusie. Naprawdę zrozumieć, jak wiele zostało nam w Nim zaoferowane. Zrozumieć historię upadku, historię odkupienia, historię czekającej nas chwały i przyszłości z Bogiem. Połączyć to wszystko w jedną całość, zobaczyć siebie na mapie. I wtedy zobaczymy, że nasze życie ma sens. Że jestem cenny. Nasze problemy są wielkie tylko wtedy, gdy nasz Bóg jest mały. Nasze pokusy są tak silne tylko dlatego, że atrakcyjność Chrystusa jest tak słaba. Wszystko bierze się z powodu braku należytego poznania Boga. Braku oświecenia naszych umysłów. Zobaczmy, Mojżesz wybrał raczej hańbę Chrystusa niż skarby Egiptu, jak czytamy w liście do Hebrajczyków. Ale dlaczego? Nie dlatego, że był ślepym entuzjastą. Czytamy o tym, że Mojżesz wolał cierpieć hańbę z Bożym ludem niż skarby Egiptu. Skierował bowiem wzrok na zapłatę. Mojżesz miał poznanie zapłaty. Widział, jaka jest przyszłość, jeżeli wybierze hańbę Chrystusową. Po prostu dostrzegł takie bogactwo hańby Chrystusa, przy którym wszystkie skarby Egiptu wydają mu się śmieszną imitacją wielkości. I to jest klucz do chrześcijańskiego sukcesu. To jest klucz do chrześcijańskiego sukcesu. Chrześcijańskiego sukcesu rozumianego jako życie w Bożej wolności. Jako życie zgodne z Bożą wolą. Do chrześcijańskiego sukcesu rozumianego jako rzeczywiste duchowe życie, a nie tylko imitowanie tego życia. Drodzy, starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Księga Ozeasza, 6:3. Hebrajskie słowo, które zostało przetłumaczone jako poznać w tym fragmencie, użyte jest również w pierwszej księdze Mojżeszowej na opisanie współżycia między Adamem i Ewą. Nacechowane jest zatem koncepcją wzajemnego zbliżenia i bardzo osobistego poznania. Drogi przyjacielu, pozwól, że zadam Ci zatem na koniec tego kazania osobiste pytanie. Czy starasz się poznać Pana? Ale nie tylko to. Czy starasz się usilnie poznać Pana? Czy może odrzuciłeś poznanie, jak Izrael za czasów Jeroboama II, wpadając w pułapkę mechanicznego, zimnego, biernego i niewiernego chrześcijaństwa? Być może zewnętrzny obserwator, patrząc na ciebie, widzi chrześcijański sukces. Widzi wszystko to, co charakteryzowało tamten Izrael. Powodzenie, obfitość, głośną, hałaśliwą, radosną na pozór pobożność. Ale gdyby dzisiaj prorok Ozeasz miał stanąć u bram twojego mieszkania i przekazać Boże Słowo, co byś usłyszał? Może byś usłyszał: mój Bartosz ginie, gdyż brak mu poznania. Gdyż odrzuciłeś poznanie. Mój Tomasz ginie, gdyż brak mu poznania. Może to właśnie ze względu na ten permanentny brak pragnienia zbliżenia się do Boga nie znajdujesz w sobie ani wdzięczności, ani postawy uwielbienia, ani też siły do radosnego dążenia do świętości. Może ograniczyłeś swoje zrozumienie Boga i zrozumienie chrześcijaństwa do kilku prostych haseł, twierdząc, że niczego więcej nie potrzebujesz. Może zadowalasz się płytkimi sloganami o Bogu i karmisz się wyłącznie wersecikami z Biblii jednym dziennie, mając nadzieję, że to wystarczy. I obce ci jest studiowanie Bożego charakteru, Bożych atrybutów, Bożej historii, Bożej natury, Bożego objawienia. Nie jesteś w tym mentalnie, po prostu żyjesz obok tego. Na tym polega twój problem. Istnieje wiele sposobów dążenia do poznania Boga. Spotkania modlitewne, spotkania, które mają na celu głębokie studiowanie Bożego Słowa. Szereg mądrych książek, które przedstawiają i pomagają zrozumieć Boże Słowo. Czy jesteśmy gotowi zanurzyć się w jakąś wymagającą lekturę i starać się bardziej poznać Boga? Wiecie, jest wielu takich, którzy pragną poznać Boga tylko po to, aby dostać się do nieba. Ale ja myślę, że prawdziwe chrześcijaństwo zasadza się na pragnieniu dostania się do nieba po to, aby poznać Boga. Niebo jest niebem nie dlatego, że nie ma tam smutku i łez. Niebo jest niebem dlatego, że jest tam nieskończony ocean poznania Boga. Niekończący się ocean Bożej chwały, który sprawia, że Bóg jest tam wszystkim we wszystkim. Niebo jest niebem, dlatego że tam poznamy tak, jak jesteśmy poznani. Tam ujrzymy Boga takim, jakim jest. Zostaniemy zderzeni z niewyobrażalną chwałą i dlatego nie będzie tam smutku i łez. Że będzie tam pełne poznanie Boga i pełne oświecenie naszych umysłów. Taki jest cel naszego ziemskiego życia. I taki też powinien być nasz codzienny cel. Przyjaciele, zadaję to pytanie raz jeszcze. Czy starasz się usilnie poznawać Boga w swoim chrześcijańskim życiu? Czy tak definiujesz swój sukces? Czy może zadowalasz się zewnętrznymi pozorami powodzenia? Czymś, co tak doskonale funkcjonowało w czasach Jeroboama II? Inne kraje, inne narody myślały, że Izrael jest w najpiękniejszym momencie swojej historii. Tylko Bóg wiedział, że jest w jednym z najtragiczniejszych momentów. Powstajmy proszę do modlitwy. Boże, Ty słyszałeś, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Widziałeś, Boże, fragmenty, z których dzisiaj zwiastowaliśmy Twoje słowo. Boże, Ty wiesz, jak wielką pokusą naszych czasów staje się odrzucenie poznania Boga. Zredukowanie Cię, Boże, do takiego pudełkowego wymiaru i wykorzystywanie dla swoich celów wtedy, kiedy to jest dla nas korzystne. Obdarcie Cię, Boże, z majestatu, z tajemnicy, z chwały, która budzi lęk i podziw. I jednocześnie miłość. Boże, proszę Cię, abyś przywrócił w nas głęboką świadomość i wrażliwość na Twoją chwałę. Abyśmy na powrót poczuli przyciąganie do poznawania Ciebie głębiej. Boże, proszę Cię, abyś ożywił nasze domowe studium Biblii. Abyś ożywił nasze rozmowy. Aby coraz więcej w nas było pragnienia budowania pełnego obrazu tego, kim jesteś, Boże. Żeby nikt z nas nie zadowolił się pozostawaniem na tym pierwszym etapie swojego chrześcijaństwa. Z lęku przed zbłądzeniem, z lęku przed czymkolwiek innym. Ale żebyśmy pełni ufności starali się zagłębiać w Twoje objawienie, Boże. Proszę Cię, aby nasz obraz Boga wciąż się umacniał, wciąż się poszerzał. Bo przecież, Boże, nikt z nas nie widzi Cię tak chwalebnym, jak jesteś w istocie. Wciąż nasze poznanie i zrozumienie jest tak ograniczone, a chcielibyśmy, aby było ograniczone coraz mniej. Boże, proszę Cię, abyś w tym głośnym, hałaśliwym świecie pozwolił nam znaleźć przestrzeń na spotykanie się z Tobą, Boże, na oddzielanie czasu dla Ciebie, na karmienie umysłu czymś innym niż informacyjnym chaosem, niż śmieciami mediów społecznościowych, karmienie czymś innym niż wszystko to, co tak szybko przeminie. Proszę Cię, Boże, pozwól nam zderzać nasz umysł z wiecznością, z wiecznymi prawdami, z wiecznymi obrazami. Pomóż nam zderzać umysł z tym wszystkim, co powiedziałeś o sobie. Boże, nie pozwól, abyśmy pisali własną opowieść o Tobie, ale pozwól nam, żeby to Twoja opowieść, którą nam przedstawiłeś w Twoim Słowie, Boże, żeby to ona definiowała nasze zrozumienie tego, kim jesteś. Boże, nigdy nie pozwól, abyśmy tworzyli własne wyobrażenie Ciebie. Nigdy nie pozwól, abyśmy stworzyli Ciebie coś na wzór świętego Mikołaja albo troskliwego dziadziusia, który tak naprawdę jest zasadniczo bezsilny i niezainteresowany. Proszę Cię, Boże, o odświeżenie zrozumienia Twojej świętości. Proszę Cię, Boże, o to przede wszystkim dla siebie, Boże, abyś w moim życiu raz jeszcze pomógł mi zrozumieć, jak w jakim świetle zobowiązani jesteśmy chodzić. Proszę Cię, Boże, aby Twoja doskonałość, aby Twoje piękno, aby było czymś, co autentycznie widzimy. aby nasze umysły nie były zimne, nie były zasłonięte, aby nasze powieki nie były zamknięte, ale żebyśmy razem z tymi pokoleniami, które widziały Twoją chwałę, też ją zobaczyli. Proszę Cię o to, Boże, żeby to ożywiło naszą wdzięczność, nasze uwielbienie dla Ciebie, żebyśmy zrezygnowali z chrześcijaństwa wyłącznie mechanicznie wyuczonego i zrozumieli, że chodzi tutaj o pulsujące, dynamiczne życie duchowe wewnątrz nas. Proszę Cię o to, Boże, aby każdy z nas, kto tutaj przyjechał, aby nie zadowolił się zewnętrzną imitacją, zewnętrznym sukcesem, zewnętrznym powodzeniem, tak jak się to wydarzyło za czasów Jeroboama II, ale żebyśmy zrozumieli, że nie zawsze to, co wygląda dobrze na zewnątrz, tożsame jest z właściwym stanem wnętrza. Nie pozwól nam być wyłącznie pobielanymi grobami, Boże. Proszę Cię o to, Panie, abyś ożywił w nas pragnienie poznania Ciebie, abyśmy usilnie pragnęli poznawać Ciebie. Amen.